będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam Państwa serdecznie. A w studio witam naszego gościa, którym jest pani Karolina Elbanowska z Fundacji Rzecznik Praw Rodziców. Witam serdecznie pani Karolino, szczęść Boże. Pani Karolino, Fundacja Rzecznik Praw Rodziców po raz kolejny podejmuje starania o powstrzymanie niekorzystnych zmian w systemie oświatowym. I o tym będziemy dzisiaj chcieli mówić, o Państwa działaniach, również o pytaniach, które pojawiają się i są kierowane do Państwa Fundacji. Ale myślę, na początku, przynajmniej z takiej kwerendy, którą zrobiłem wśród rodziców, mniej więcej właśnie 5-6-latków, oni sami nie wiedzą tak naprawdę, jaki jest stan prawny. Jak dzisiaj wygląda ten system oświatowy? Co taki rodzic 5-6-latka czy 4-latka powinien wiedzieć?
To ja może zacznę od początku, czyli od całego projektu reformy. Wszystko zaczęło się w 2009 roku, kiedy Sejm przyjął nowelizację ustawy oświatowej o obniżeniu wieku szkolnego. To jest projekt przeforsowany przez panią minister Katarzynę Hall, która wówczas była ministrem edukacji. Zakłada on, że wszystkie dzieci 6-letnie zostaną objęte edukacją szkolną. I ten projekt wówczas zakładał, że to nastąpi w roku 2012. Czyli według tamtego projektu dzisiaj wszystkie 6-latki byłyby już w szkole. Na całe szczęście projekt obywatelski, który w 2011 roku przynieśliśmy do Sejmu razem z tysiącami rodziców, którzy podpisali się pod tym projektem, to było 347 tysięcy podpisów rodziców z całej Polski, udało się wymóc na rządzie przed ostatnimi wyborami odroczenie reformy o 2 lata. I w chwili obecnej stan prawny jest taki, że 6-latki mają obowiązkowo trafić do szkół w 2014 roku. Czy do tego dojdzie? Nie sądzę, ale to może już za chwilę o tym. Natomiast drugą kwestią tej ustawy, wprowadzonej w 2009 roku, jest objęcie obowiązkiem edukacji wszystkich 5-latków. I to jest ten punkt, w którym wielu rodziców nie ma świadomości, jakie są przepisy, nie zdaje sobie sprawy. Bardzo dużo w mediach jest mowa o 6-latkach, natomiast o tych 5-latkach gdzieś się zapomina. I rodzice po prostu nie zdają sobie sprawy, że dzieci 5-letnie od roku 2011, wszystkie 5-latki, mają obowiązek edukacji. Samorządy, myślę, często wręcz manipulują rodzicami 5-latków i wmawiają im, że one mają obowiązek zerówkowy, co nie jest prawdą. To nie jest zerówka, to ma być przedszkole. Ale samorządom bardzo łatwo jest zrobić oddział dla takich dzieci w szkole i dlatego niektórzy rodzice wręcz dostają listy ponaglające, że mają zapisać te dzieci do szkół. Szkoła jest absolutnie nieodpowiednim miejscem dla 5-latka, dlatego apelujemy do rodziców, aby egzekwowali od gminy miejsca dla swoich dzieci w przedszkolach. Tak? Bo tak naprawdę patrząc na stan prawny, w chwili obecnej zerówek już nie ma. I dziecko 5-letnie powinno przebywać w przedszkolu i realizować przygotowanie przedszkolne. Natomiast 6-latek, właściwie jeśli on nie idzie do pierwszej klasy, pozostaje w takiej, jakby to powiedzieć, luce prawnej, dlatego że ministerstwo nie przygotowało programu na okres przejściowy, który jak widać nam się przedłużył, bo już trwa nie 3, a 5 lat w sumie. I w tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest zostawienie dziecka, jeśli tylko jest taka możliwość, w przedszkolu, tego 6-latka. Nawet jeśli formalnie program ma być powtarzany przez kolejny rok, dlatego że nauczyciele przedszkolni świetnie sobie radzą z tą luką i po prostu realizują ten sam program, który obowiązywał przed wprowadzeniem nowej podstawy programowej, który był odpowiedni dla dziecka 6-letniego, który uwzględniał jego potrzeby rozwojowe. Tak więc to jest najlepsze rozwiązanie, jeśli rodzice mają jeszcze taką możliwość, bo wiele gmin obligatoryjnie przerzuca wszystkie 6-latki do szkół. To miało miejsce już w Warszawie, ale też w wielu innych miastach. 6-latek również dla niego szkoła nie jest miejscem idealnym, ale jeśli nie ma innej możliwości, to rodzice po prostu są zmuszeni do tego, żeby posłać to dziecko do szkoły. I zdaniem psychologów o wiele lepiej jest wybrać dla dziecka zerówkę w szkole.
A czy jest możliwość dzisiaj taka, że w jednym oddziale, czy to będzie oddział, nie wiem, przedszkolny czy szkolny, są dzieci tak naprawdę z trzech roczników edukacyjnych, że na przykład dzieci ze stycznia, z grudnia i z kolejnego roku?
Tak, to jest tak dzisiaj, że w tych oddziałach, czy to właśnie w przedszkolach, czy to w szkołach, są dzieci wymieszane, że są i pięcio, i sześciolatki. I rodzice się tym jakoś martwią, że te sześciolatki się uwstecznią, prawda, i wolą je wysyłać do szkoły. To jest wielki błąd. Przede wszystkim dlatego, że w oddziale przygotowania przedszkolnego, przede wszystkim w przedszkolu, ale myślę, że w szkole również, dziecko ma szansę rozwijać się zgodnie ze swoim rytmem. Zgodnie ze swoimi możliwościami i ze swoim indywidualnym etapem rozwoju. Bo tak jak niemowlę, jedno będzie chodziło w wieku 9 miesięcy, zdarzają się takie przypadki, inne będzie chodziło w wieku 1,5 roku, jedno będzie raczkowało w wieku 6 miesięcy, inne dopiero w wieku 8-9, prawda? To jest wszystko norma. Nie możemy na dziecku wymusić pewnych rzeczy, prawda, żeby szybciej się rozwinęło. Ono do tego dojrzewa samo. Nie znaczy, że przez to będzie gorzej rozwinięte w przyszłości. Wręcz przeciwnie. Jeśli coś, jak gdyby zmusimy go do czegoś, to możemy je wręcz skrzywdzić. I tak samo jest z dzieckiem 6-5-letnim. Ono do pewnych rzeczy potrzebuje czasu. I sześciolatek, nawet jeśli formalnie program jest ten sam, on się, broń Boże, nie będzie uwsteczniał. On będzie miał czas na to, żeby dojrzeć, żeby jego gotowość szkolna osiągnęła odpowiedni poziom.
A to może rozwiązaniem byłoby fakultatywne posyłanie dzieci do powiedzmy, do pierwszej klasy czy do zerówki w szkole?
Znaczy, w tej chwili mamy taki problem, że rodzice stają przed bardzo poważnym dylematem. Chcą posyłać sześciolatki do szkoły nie dlatego, że uważają, że to dla nich jest dobre, ale boją się kumulacji. Ale myślę, że dojdziemy za chwilę do tego, że to, czy do tej kumulacji ostatecznie dojdzie, to się dopiero okaże. Natomiast dzisiaj wszystkich rodziców, którzy martwią się, że ich dziecko się uwsteczni z pięciolatkami w oddziale przygotowania przedszkolnego, czy to w przedszkolu, czy w szkole. Ja teraz mówię nie z własnego doświadczenia, chociaż również, bo mam kontakt z wieloma rodzicami i pedagogami, ale przede wszystkim chciałabym tu się powołać na ekspertów, z którymi mamy też kontakt i którzy też wielokrotnie wypowiadali się w mediach. Są to osoby niezależne od Ministerstwa Edukacji, które nie mają żadnego interesu, żeby wprowadzać w błąd rodziców. Dziecko sześcioletnie nie ma gotowości szkolnej. Przeciętny sześciolatek ma nieskostniały nadgarstek. Bardzo często nie ma jeszcze wyrobionej koordynacji wzrokowo-ruchowej. Ono jest bardzo często niedojrzałe, jeśli nawet intelektualnie jest gotowe do tego, żeby poznawać litery, bo najczęściej jest. Nie jest gotowe emocjonalnie, żeby podołać stresowi, który ma miejsce w szkole. Po prostu od tego nie uciekniemy. Wręcz spotykałam się z takimi opiniami, że dzieci 7-letnie, które rozpoczynają edukację szkolną o czasie, prawda, mają na początku edukacji taki etap wycofania. To znaczy dziecko na przykład zaczyna mniej mówić, zamyka się w sobie. Ten stres związany z nowym miejscem, jakim jest budynek szkoły, który jest dużo mniej przyjazny niż budynek przedszkolny, jest miejscem, w którym jest hałas, w którym jest tłok, w którym ono już nie jest traktowane jako indywiduum, tylko raczej jako część grupy. Dziecko dodatkowo jeszcze obciążone zadaniami, które bardzo często przerastają jego możliwości, prawda, albo wywołują właśnie ten stres, wycofuje się, tak jak powiedziałam, ten hamuje się jego rozwój mowy. I jeśli wyobrazimy sobie w takich warunkach dziecko o rok młodsze, które, tak jak powiedziałam, bardzo często nie ma tej gotowości, nie tylko społecznej, ale też właśnie emocjonalnej, o fizycznej nie mówiąc, właśnie te kwestie właśnie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wiele innych czynników, spotykamy się również w stowarzyszeniu z bardzo poważnymi konsekwencjami, także zdrowotnymi u tych dzieci.
Czy myślicie Państwo, że Państwo przebijecie się z tą informacją? Bo te argumenty, które Pani podaje, to nie są tylko argumenty techniczne, że na przykład szkoły nie są przygotowane, że brakuje oddziałów przedszkolnych, że w przedszkolach nie ma miejsca. Tych argumentów Pani jeszcze przynajmniej nie podała, tylko mówi Pani o rozwoju dziecka, czyli no, czymś, co jest najważniejsze. No ale kiedy ja czytam, że na przykład Ministerstwo Edukacji Narodowej wyprodukowało reklamówkę, która była niedawno emitowana, 760 razy w Telewizji Polskiej, czyli 35 razy na dobę, że 70 razy w innych mediach i kosztowała 2 miliony złotych. No i gdy czytam, że reklama pojawiała się po filmie na przykład Łowcy Pedofilów, po filmie Okrucieństwo, po serialu Żywe Trupy, to myślicie Państwo, że się przebijecie z tymi informacjami?
Ale co to jest? Co to jest? To jest czysta propaganda. To jest czysta propaganda i rodzice dobrze to wiedzą. Rodzice dobrze to wiedzą. Ja wiem o tym, że rodzice, na rodziców ta reklama działa jak płachta na byka, bo to jest po prostu kłamstwo i my nazywajmy rzeczy po imieniu.
To kłamstwo, za które w dodatku płacą.
My płacimy za to kłamstwo z własnych podatków. Pamiętajmy, że przyczynkiem do całej tej reformy nie było dobro dziecka, nie było to, żeby wydłużyć edukację. Tutaj by się nikt nie spierał, żeby dzieciom jeszcze więcej, że tak powiem, przekazać, żeby jeszcze więcej im dać. Nie. W całej tej reformie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby skrócić tą edukację, żeby dzieci szybciej kończyły szkoły i szybciej trafiały na rynek pracy. To jest właściwie drugi koniec wydłużenia wieku emerytalnego, tak? Tylko, że o ile związkowcy mogą wyjść na ulicę, prawda, bronić swoich praw, o tyle sześciolatek jest po prostu używany do takich właśnie reklam. Dziecko, które sobie nie zdaje sprawy, w czym bierze udział. Dziecko jest używane po prostu do propagandy. Rodzice w to po prostu nie wierzą. Ja akurat tutaj nie sądzę, żeby ta reklama przyniosła jakiekolwiek skutki poza zarobkiem dla firmy, która ten spot wyprodukowała.
I dlatego opowiadacie się Państwo za tym, żeby rodzice, no i wszyscy Polacy, wypowiedzieli się w referendum w tej sprawie.
Protest przeciwko obniżeniu wieku szkolnego trwa już od 2008 roku. My od 2008 roku alarmujemy, że ta reforma to jest pomyłka. Zaczęło się od tego, że pani minister chciała tak naprawdę, pani minister Hall jeszcze wówczas, ale pani minister Szumilas cały czas była na stanowisku wiceministra, więc to jest ten sam zespół osób tak naprawdę. Chciała wprowadzić sześciolatki, wszystkie sześciolatki do systemu szkolnego już w 2009 roku. Bez żadnego przygotowania. Tak po prostu można powiedzieć na bombę. To pokazało nam, rodzicom, jakie są intencje. Że tutaj nie chodzi o dobro dziecka, ale o to, żeby jak najszybciej pozbyć się problemu. W Europie jest tak, że sześciolatki chodzą do szkół, więc niech chodzą i w Polsce. Ale ja tak sobie myślę jako obywatel. W Europie są wspaniałe drogi, prawda? Są wspaniałe autostrady. To dlaczego my nie możemy ich mieć w Polsce, prawda? Dlaczego akurat sześciolatki muszą być w Polsce?
Polska tak samo jest w budowie, ale pani
Karolina. No właśnie, Polska jest w budowie. Ja teraz jadąc przez Polskę, tak patrzyłam sobie na te miejscowości mijane. U nas dzieci chodzą do szkoły poboczem. To nie jest żart, to jest rzeczywistość. Malutkie dzieci. No, to, że my obejmiemy w tej chwili obowiązkiem edukacji młodsze roczniki, oznacza, że jeszcze młodsze dzieci będą chodziły poboczem do szkoły. I to nawet to jest tylko jeden element tej układanki, ale mamy w tej chwili bardzo poważny problem, jeśli chodzi o finanse. Właściwie od samego początku tej reformy to było bardzo jaskrawo widoczne. Pierwszą decyzją pana premiera w związku z sześciolatkami było zabranie właściwie 90% środków na dostosowanie szkół. 90%, ja nie żartuję. Na samym początku zaczęto reformę robić w kryzysie, kiedy pierwsze cięcia oszczędności były właśnie na tej reformie, właśnie na dzieciach. Do tego jeszcze jak się dołoży kryzys samorządów, które też nie są w stanie, bo to właściwie na nie spadł ciężar dostosowania szkół, one nie są w stanie wygenerować dodatkowych środków na etaty, na psychologów, na wsparcie w świetlicy. W tej chwili obserwujemy, że szkoły są likwidowane. Przedszkola są likwidowane. W Krakowie, w Szczecinie obcina się etaty osób sprzątających w szkołach. To jest rzeczywistość polskiej szkoły dzisiaj. Nie ma pieniędzy na to, żeby dzieci miały zajęcia, nie wiem, z informatyki. Tyle się mówi o tych darmowych, prawda, laptopach dla uczniów. Rzeczywistość jest dzisiaj w polskich szkołach taka, że jeden komputer, przed jednym komputerem siedzi trójka dzieci. Dosłownie. My jesteśmy, jak gdyby, jeśli chcemy równać do Europy, to równajmy najpierw od standardów, prawda? Stwórzmy tym dzieciom takie warunki, jakie one mają w Europie, a dopiero potem wrzucajmy kolejne maleńkie dzieci, tak naprawdę, jeszcze najmłodszych uczestników systemu edukacji do szkół, bo dzisiaj polskie szkoły wyglądają tak, jak to właśnie nasz ekspert Dorota Dziamska zauważyła, że samorząd wyrwał jakieś środki z pieniędzy centralnych i dostosował jedną klasę. Jest cała szkoła szara, smutna, sypiące się tynki, bo wszystko poszło na euro, na przygotowanie stadionu, tak jak we Wrocławiu, teraz też mówię o konkretnej szkole we Wrocławiu. Jest jedna malutka sala, tak zwana wesoła szkoła, radosna szkoła, taki program i w tej jednej sali są plastikowe mebelki i w tej jednej sali sześciolatki raz w tygodniu mogą się pobawić. No, to nie jest szkoła przygotowana na sześciolatki. To nie tak ma wyglądać. To jest tylko i wyłącznie taki PR, można powiedzieć, bo cała szkoła najczęściej boryka się z problemami lokalowymi. Dzieci chodzą na zmiany. Kwestia często tego, że nie ma z dziećmi gdzie wyjść na dwór. Te place zabaw owszem powstały, ale nie przy wszystkich szkołach. Tłok w klasach. Samorządom najbardziej się opłaca tworzyć klasy ponad 30-osobowe. Tutaj nie ma ograniczeń. I często jest tak, że dziecko idzie do pierwszej klasy, w której jest 18 uczniów, a już w drugiej klasy, po roku łączy się dwie klasy po to, żeby jak najwięcej dzieci upchnąć do tej klasy, żeby było jak najtaniej. Taka jest rzeczywistość polskiej szkoły dzisiaj i rodzice to widzą. Tak więc wracając do tej propagandy, ministerstwo może wyprodukować spoty za 20 milionów, ale moim zdaniem dużo lepiej by było, gdyby oni te miliony przeznaczyli na przygotowanie szkół.
Pani Karolino, to referendum Ratuj Maluchy i Starsze Dzieci Też dotyczy sześciolatków, dotyczy pięciolatków, dotyczy też starszych uczniów. Między innymi chodzi o kurs historii w liceum. Czy powstrzymanie także masowej likwidacji szkół? Proponuję, żebyśmy przez te pytania, które Państwo proponujecie w referendum, przeszli. Pytanie tylko, dlaczego ta forma? Dlaczego referendum?
Najpierw w 2008 roku zaczęliśmy zbierać podpisy w internecie. To doprowadziło do tego, że pani minister, nie wiem, uświadomiła sobie, że to może nie jest dobry pomysł od razu w 2009 wysyłać wszystkie sześciolatki do szkół i odroczono reformę o 3 lata. No ale to jak gdyby nie rozwiązywało problemu, dlatego że mieliśmy właśnie wtedy początek kryzysu, tak? I dlatego rodzice przerażeni tym, że i dzieci mają iść do szkoły w 2012 roku zaczęli zbierać podpisy pod inicjatywą ustawodawczą, która zakładała odwrócenie wszystkich założeń reformy pani minister Hals z 2009 roku. Dzisiaj, ponieważ już wyczerpaliśmy takie środki, takie jak ustawa obywatelska, jak protest w internecie, idziemy o krok dalej i właściwie chwytamy się już ostatniego narzędzia, jakie w demokratycznym państwie daje nam konstytucja. A pamiętajmy, że to rodzice mają prawo według konstytucji decydować o tym, jak są edukowane ich dzieci.
No tak, ale chociażby zostało zebrane ponad 2 miliony podpisów o referendum emerytalne i projekty obywatelskie nie mają powodzenia w tym Sejmie.
Ja wiem, ale co my mamy jako rodzice zrobić? My musimy działać, my musimy pokazywać, chociażby nas miano zignorować. Nie, gdyby, ja powiem tak, my jako rodzice musimy móc potem za ileś lat spojrzeć uczciwie naszym dzieciom w oczy, bez wstydu i powiedzieć, kochanie, ja zrobiłam wszystko, co mogłam dla ciebie. Zrobiłam wszystko, co mogłam. Zbierałam podpisy, jak trzeba było, to podejmowałam różne inne inicjatywy po to, żeby uratować twoją edukację. I taka matka, jeśli dzisiaj się zaangażuje w zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum, będzie miała przynajmniej tą satysfakcję, że zrobiła wszystko, co mogła. A jak pokazują fakty, poprzednia inicjatywa, pod którą, tak jak powiedziałam, zebraliśmy 347 tysięcy podpisów, no dzisiaj do nas zgłaszają się te matki i mówią, z wielką radością dołączam do inicjatywy referendalnej, dlatego że dzięki tamtym działaniom, dzięki temu, że wtedy zebrałam 100, nie wiem, 200, 300 podpisów, dzisiaj moje dziecko jest w zerówce. Tak więc oczywiście rząd nas może zignorować, ale fakty są takie, że do tej pory ten bunt społeczny, ten opór społeczny zmuszał rządzących do ustępstw. Nie były to ustępstwa ostateczne, nie było to całkowite odwołanie reformy, ale ja wierzę, że przy tej ogromnej determinacji, a proszę mi wierzyć, ja koordynuję w tej chwili tą zbiórkę i nie nadążam z zamieszczaniem nowych miejsc na stronie. Do nas cały czas zgłaszają się rodzice, którzy mówią, ja chcę być koordynatorem, ja chcę tutaj moją firmę jako miejsce zbierania podpisów, zamieśćcie na stronie dane mojej firmy, żeby każdy mógł przyjść się podpisać. Ja powiem szczerze, nie jestem w stanie na bieżąco tego zamieszczać, ponieważ jest tego zbyt wiele. Tak więc ja widząc tą ogromną determinację, wierzę, że nam się uda i że po prostu no, my jako rodzice, jako obywatele tego państwa wreszcie dotrzemy z naszym przekazem do rządzących. My rodzice nie zgadzamy się na krzywdę naszych dzieci, nie zgadzamy się na oszczędności kosztem naszych dzieci i żądamy, abyśmy to my mieli prawo decydować o tym, jak one są uczone, żebyśmy to my mieli wybór. Do tej pory, jeśli ktoś chciał posłać sześciolatka do pierwszej klasy, miał zawsze taką możliwość.
Pierwsze pytanie tego, bo zaproponowali Państwo 5 pytań w referendum Ratuj Maluchy i Starsze Dzieci też. Czy jesteś za zniesieniem obowiązku szkolnego sześciolatków? Pani jakby odpowiedziała na to pytanie?
Tak, tak.
Dlaczego?
Tak jak mówiłam, cała ta poprzednia wypowiedź, w tej chwili ani szkoły, ani system edukacyjny, ani też niestety nauczyciele w szkołach nie są przygotowani do tego, żeby opiekować się, edukować młodsze dzieci. Nauczyciele w przedszkolach pracują wspaniałymi programami, które były tworzone przez wiele lat metodą prób i błędów. To są wspaniałe programy, których wręcz zazdrościli nam wizytatorzy z państw europejskich. Wizytatorzy z Danii, z Holandii przyjeżdżali do polskich przedszkoli i otwierali oczy, jakie to jest wspaniałe miejsce, jaka to jest wspaniała edukacja. My to w tej chwili marnotrawimy w prymitywny bardzo sposób, chcąc wyrzucić dzieci z dobrych warunków, gdzie właśnie miały wspaniałe programy nauczania, gdzie dzieci w przedszkolu uczyły się czytać i pisać. W sposób absolutnie,
czy urzędnicy
nie zauważając tego.
Ministerstwa Edukacji Narodowej nie mają dzieci w wieku 5-6 lat, czy oni tego nie widzą, czy oni nie potrafią stanąć poza jakąś tam poprawnością polityczną i w jednym szeregu zawalczyć o swoje dzieci?
To jest pytanie nie do mnie. Ja nie wiem, jakie są.
Ja tego nie rozumiem. Przypuszczam, że tam
to
też
jest psucie systemu.
Tak?
To jest psucie systemu. Ja nie rozumiem, dlaczego ten system jest psuty. Bo tak jak powiedziałam, no, polskie przedszkola to była nasza perła w koronie. Perła w koronie naszej edukacji, która w tej chwili jest degradowana na wszystkie możliwe sposoby. Tak jak powiedziałam, kwestia przygotowania szkół, katastrofa, zapaść, po prostu cywilizacyjna zapaść, tak? Likwidacje masowe szkół. W tej chwili dzieci są sześcioletnie przerzucane z takich małych, przyjaznych szkół, które były w wielu wsiach, do takich konglomeratów, prawda? Gdzie jest podstawówka, gimnazjum, często nawet liceum. To jest hurtownia, to już nie jest nawet szkoła, to jest hurtownia. Dziecko staje się numerkiem w dzienniku.
Mówią, bo się nie opłaca.
Bo tak jest taniej, oczywiście, że tak. Więc ani system edukacyjny w zapaści ekonomicznej, ani nauczyciele, a przede wszystkim dziecko sześcioletnie, to nie jest tak, że ono ma się dostosować do szkoły. To szkoła powinna dostosować się do dziecka sześcioletniego. A po co mamy w tej chwili przebudowywać wszystkie szkoły na przedszkola? Bo tak jest na Zachodzie. Ja akurat, to jest zabawne, bo ja jako siedmiolatek poszłam do pierwszej klasy w Hamburgu. Ja pamiętam tą szkołę. To było coś wspaniałego. To było tak jak nasze przedszkole. Warunki do edukacji przez zabawę, przez ruch, miejsce, przestrzeń, dzieci, żadnego stresu przede wszystkim. Tak? A w tej chwili polska szkoła no niestety rządzi się swoimi prawami. Dziecko sześcioletnie jest sadzane w ławce. Dziecko sześcioletnie nie może być sadzane w ławce. Ale jeśli mamy salę, mhm, pewnej konkretnej wielkości, prawda, która się no, nie rozrośnie na zasadzie takiej, że pani minister ogłosi i szara sala nam urośnie dwukrotnie. No nie urośnie, nie rozszerzy się. I musimy w tej sali zmieścić 15 ławek, no to gdzie te dzieci mają się ruszać? Gdzie one mają biegać? Jest nauka zmianowa, na korytarzu jest najczęściej WF, taka jest rzeczywistość polskiej szkoły, bo sala gimnastyczna nie jest w stanie obsłużyć na przykład 2000 uczniów, bo w wielu szkołach są takie, no mówię, hurtownie, nie szkoły. I to dziecko po prostu nie ma przestrzeni, gdzie może się realizować przez ruch. A tak jak powiedziałam, my często ignorujemy naturalne potrzeby dziecka. Dziecko uczy się nie tylko siedząc przy stole i pisząc. To jest taki coś, co nam się dorosłym wydaje, że to jest edukacja. Nie. Dziecko rozwija się, uczy się poprzez ruch, poprzez ruch całego ciała, tak? I dzięki temu wyrabia się właśnie ta koordynacja wzrokowo-ruchowa. I nawet niedawno dowiedziałam się od naszych ekspertów, że to, że dziecko raczkuje na przykład, prawda? To ma wpływ na to, że ono później będzie mogło uczyć się czytać. Jeśli ono pominie ten etap, to potem może mieć trudności w nauce czytania. I tak samo jest z sześciolatkiem. Jeśli go posadzimy w ławce, to ono będzie miało bardzo poważne problemy z nauką.
To pewnie drugie pytanie, które Państwo proponujecie. Czy jesteś za zniesieniem obowiązku przedszkolnego pięciolatków? Odpowiedź Pani też pewnie brzmi.
Powiem dlaczego.
Nie.
Powiem dlaczego tak. Dlatego, że dzisiaj w Polsce doprowadziliśmy do takiej sytuacji, kolejny rząd doprowadził do takiej sytuacji, że zlikwidowano większość przedszkoli. I pięciolatek dzisiaj w polskim systemie trafia do szkoły. I oczywiście dobrze by było, gdyby to dziecko miało możliwość korzystania z przedszkola. Tutaj nie ma co do tego dyskusji, tu się wszyscy pedagodzy zgadzają, ale nie w warunkach szkolnych. Tymczasem nasz rząd, zamiast przeznaczyć pieniądze na odtworzenie bazy przedszkolnej, którą mieliśmy jeszcze w latach 80., no wspaniałą, w PRL-u, prawda? To jest coś, co dzisiaj można powiedzieć, wspominamy z rozrzewnieniem. Zamiast przeznaczyć pieniądze na odtworzenie tych przedszkoli, które były sukcesywnie przez ostatnie lata likwidowane właśnie z oszczędności, ogłosił obowiązek edukacji pięciolatków. I to oznacza, że samorząd, który ma właśnie obowiązek zapewnienia miejsca takiemu dziecku, no co robi? Nie, przecież nie zbuduje przedszkola, bo nie ma na to pieniędzy. Po prostu tworzy oddział przygotowania przy gimnazjum. I pięciolatki są po prostu tratowane przez dzieci 15-letnie na przykład, tak? No to jest absolutna porażka po prostu.
Rząd w ogóle tak niewiele tych środków wygospodarowuje, no chyba, że na reklamówki, o których no mówiliśmy, właśnie, a samorządy mają się martwić.
Właśnie mieliśmy już rok przedszkolaka i w tym czasie była właśnie też kampania zachęcająca do tego, żeby posyłać dzieci do przedszkoli. No i no pięknie to wszystko brzmiało, tylko że rodzice dzisiaj, żeby zapisać dziecko do przedszkola, to muszą rozwód wziąć, bo dzisiaj są takie przepisy, że dziecko z rodziny, dziecko samotnej matki, tak, nawet jeśli to jest matka, która po prostu nie ma ślubu z ojcem dziecka, ma pierwszeństwo w naborze, więc to jest absolutna patologia i nie można ogłaszać obowiązku edukacji pięciolatków w sytuacji, kiedy nie mamy przedszkoli. Nie, to jest po prostu tylko i wyłącznie zrobione po to, aby poprawić statystyki. I rzeczywiście te statystyki bardzo nam podskoczyły, ale kosztem dzieci. Do nas się zgłaszają rodzice. Zresztą na podstawie tych relacji, tych zgłoszeń zdecydowaliśmy się, żeby je zebrać i żeby stworzyć raport o stanie edukacji przedszkolnej. On jest dostępny na stronie Rzecznik Rodziców, no, który mówi po prostu o katastrofie, tak? O dyskryminacji ekonomicznej dzieci, że dzieci z biedniejszych rodzin są właśnie przenoszone do szkół. Że dzieci nie mają w tych szkołach posiłków, nie mają przestrzeni do zabawy, że są dowożone bez opieki nauczyciela gimbusami razem ze starszymi uczniami. No cała gama problemów, o których po prostu nikt nie mówi i tylko ci rodzice, którzy mają te dzieci, wiedzą, co się dzieje.
Kolejne pytanie, które Państwo stawiacie, czy i tutaj już przechodzimy właśnie do uczniów, do dzieci starszych. Czy jesteś za przywróceniem w liceach ogólnokształcących pełnego kursu historii oraz innych przedmiotów?
To też myślę, że wiele osób sobie nie zdaje sprawy. My od tą reformę śledzimy od samego początku. Podstawa programowa, która doprowadzi do całkowitej destrukcji programu nauczania od przedszkola, ten program już w przedszkolu został zniszczony, dorobek pedagogów został po prostu zmarnowany, aż do liceum, została zmieniona pod reformę obniżającą wiek szkolny. I tą podstawę programową wprowadzono, proszę sobie wyobrazić, 23 grudnia, czyli dzień przed Wigilią, w czasie, kiedy wszystkie media są skoncentrowane tylko i wyłącznie na tym, że ktoś kupuje karpia albo jakie bombki zawiesić na choinkach. Ta informacja absolutnie nie dotarła do opinii publicznej i taki zresztą był cel tego manewru. Została wprowadzona zanim jeszcze w ogóle obniżono wiek szkolny, ponieważ Sejm przyjął ustawę o obniżającą wiek szkolny dopiero w 2009 roku, w marcu. Tak więc intencją ministerstwa było to, żeby tą reformę jak najszybciej przepchnąć, tą podstawę programową. Było to robione przede wszystkim pod wpływem lobby wydawców, któremu bardzo zależało na tym, żeby wymienić wszystkie podręczniki. Dzięki temu wydawcy mają w Polsce olbrzymie zyski kosztem rodziców. Nie bójmy się tych słów. I dzisiaj mamy podstawę programową, która jest właściwie zdegradowała program nauczania w przedszkolach, zdegradowała program nauczania w podstawówce, zdegradowała program nauczania w liceum, o czym wszyscy dobrze wiemy. I tak naprawdę ona jest dla nikogo. Dlatego, że dzisiaj w szkole mamy nadal siedmiolatki, a ona została, teoretycznie rzecz biorąc, wprowadzona pod sześciolatki, prawda? Czyli jest to jeden wielki bubel, który powinien zostać jak najszybciej usunięty, dlatego że jest to kolejny krok w kierunku takiego podejścia testowego, tak? To znaczy, to nie jest podstawa programowa, która rozwija dziecko intelektualnie, która poszerza jego horyzonty myślowe. Nie, to jest podstawa programowa nastawiona na to, żeby dziecko jak małpa po prostu uzupełniało testy, żeby było świetnie po prostu ABC, ABC, ABC. To jest ten sposób myślenia, ten sposób podejścia do ucznia. To nie jest podstawa, która rozwija zainteresowania. I dalej, ta podstawa prowadzi do takiego bardzo wczesnego profilowania uczniów, czyli właściwie jeszcze...
Nastolatek już musi się określić na najbliższe kilkadziesiąt lat.
Tak, dziecko, to jest podobnie jak w Niemczech. W Niemczech jest właśnie bardzo wczesny podział na realszule, na gimnazjum i już takie malutkie dziecko jest po prostu kierowane. Albo idzie do pracy po prostu fizycznej, albo idzie dalej się uczyć. I my w tej chwili w Polsce robimy to samo. Gorzej wręcz, bo dzisiaj w liceum na przykład uczeń, który wybierze profil humanistyczny, albo odwrotnie, wybierze profil, dajmy na to, biologiczno-chemiczny albo matematyczny, no pozostaje właściwie analfabetą ze wszystkich pozostałych tematów, tak? I to jest poważny problem, bo dzisiejszy rynek pracy wymaga od młodego człowieka, żeby on się zmieniał, żeby on czasami zupełnie zmieniał swój profil swojej pracy, prawda? Żeby on był dostosowywał się do rynku, a nie odwrotnie. I uczeń, który na przykład nie ma zielonego pojęcia o kwestiach związanych z fizyką, prawda, albo kwestiach związanych z chemią, albo o historii, on będzie na tym rynku pracy upośledzony tak naprawdę. Więc jest to absolutnie błędne postawienie sprawy z wielu przyczyn. Ja już nie mówię o edukacji historycznej. Już o tym nawet nie mówię, bo myślę, że wszyscy dobrze wiemy, z czym to się wiąże. To jest te fakultety, które zostały w tej chwili wprowadzone w liceum, to jest po prostu kpina. No. To nie ma nic wspólnego z historią.
No. Ale znowu, jak to zrozumieć, pani Karolino? No bo z jednej strony mówimy o sześciolatkach, pięciolatkach, mówimy, że żeby znieść ten obowiązek oświatowy, tak, żeby nie było tego obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków w tej sytuacji, która chociażby dzisiaj jest. Z drugiej strony ludzie głodują, tak, pamiętamy protesty profesorów, środowisk akademickich nawet w sprawie przywrócenia historii. Zbierają podpisy. Dlaczego jakby ta strona, która dzisiaj ma pieczątki, ona jest głucha na rodziców, na głos środowisk akademickich, albo na przykład pani minister Kudrycka próbuje środowiskom akademickim zatkać usta takimi czy innymi kodeksami etycznymi, które wymyśla.
Ta podstawa programowa została wprowadzona pod wpływem lobby wydawniczego. Mówię to z całą odpowiedzialnością, bo śledziłam to, co się działo. I dzisiaj to, że uczniowie w liceum mają zamiast historii zajęcia pod tytułem Kobieta i mężczyzna, wojna i wojskowość, jakieś takie wyrywkowe informacje, nie osadzone w chronologii żadnej, to jest po prostu porażka nas wszystkich, tak? Bo taki uczeń nie będzie miał po prostu pojęcia o świecie, tak? On będzie bezmyślnym odbiorcą, on nie będzie analizował. To jest katastrofa. Ja boję się, że dzisiaj nas czekają tajne komplety, nie tylko w przedszkolach, co często rodzice żartują, że dzisiaj sześciolatki w przedszkolach z paniami mają tajne komplety z nauki literek, ale też tajne komplety z historii, tak? Dzisiaj potrzebna jest dodatkowa edukacja, dodatkowe wsparcie z historii. Ale proszę zauważyć, w tym pytaniu jest kwestia nie tylko historii,
oraz innych przedmiotów,
ale również innych przedmiotów, dlatego że do nas zgłaszają się nauczyciele na przykład informatyki, którzy mówią, że zostały po prostu ograniczone zajęcia z informatyki, tak? że czeka nas zapaść także na tym polu. Więc to jest katastrofa wielowymiarowa. To nie chodzi tylko o historię, chociaż wydawałoby się, że to jest najważniejsze, ale jak gdyby dotyczy to także innych przedmiotów, które również zostały zinfantylizowane.
Kolejne pytanie, które Państwo proponujecie w referendum, czy jesteś za stopniowym powrotem do systemu 8 lat szkoły podstawowej plus 4 lata szkoły średniej, a więc likwidacja gimnazjów, które w pewnym momencie w Polsce zaistniały. Dlaczego Państwo opowiadacie się, jak rozumiem, za powrotem do tego systemu 8 plus 4?
My uważamy, że... Właśnie, to nie jest tak, że osoby, które podpisują się pod tym wnioskiem, odpowiadają na pytania. My nie odpowiadamy na pytania, my tylko zbieramy podpisy pod wnioskiem, czyli chcemy, żeby polski Sejm zwołał referendum w tych sprawach, czyli na te pytania, które są tutaj wymienione, będziemy odpowiadali tak lub nie dopiero nad urną wyborczą.
W momencie referendum.
Tak, bo dzisiaj często ludzie nam przysyłają właśnie odpowiedzi już, nie, to jest jeszcze nie ten etap.
Jest w tej chwili etap zbierania podpisów pod tym, żeby referendum mogło się odbyć.
Tak, więc gdyby moja odpowiedź nie będzie taka, ani nie, ja po prostu uważam, że w sprawie gimnazjów...
Bo pytam panią, jako Karolinę
Iwanowską. Tak. Dzisiaj w sprawie gimnazjów powinni wypowiedzieć się wszyscy obywatele. My od wielu lat dostajemy od rodziców alarmujące listy, telefony, prośby, żeby się zająć także tą kwestią. Gimnazja w polskich warunkach okazały się absolutną katastrofą, tak? To znaczy dzieci w takim newralgicznym okresie, kiedy jest właśnie ten okres buntu i naporu, jak to się mówi, tak? Kiedy dziecko potrzebuje jasnych komunikatów, jasnego prowadzenia, także wychowawczego, prawda? Dziecko jest jak gdyby wyrywane z tego środowiska, w którym ono już było znane, prawda? W którym nauczyciel go znał, wychowawca go znał, znał swoich rówieśników, w zupełnie nowe środowisko, gdzie to dziecko, no, tak powiem, siłą swoich hormonów, prawda, i młodzieńczych po prostu buntów, zaczyna dokazywać. I to są lata stracone, bo to dziecko właściwie zamiast się uczyć, prawda, ono jak gdyby nowo musi się dostosować do nowych realiów, na nowo chce zabłysnąć przed rówieśnikami, pokazać co potrafi, prawda, no to jest, mówię, najtrudniejszy okres ten młodzieńczy, prawda, i gimnazja, no tak jak mówię, niedawno Rzeczpospolita pisała o jakiejś w ogóle rosnącej liczbie gwałtów w polskich szkołach. No to wszystko się łączy, tak? To są wszystko konsekwencje pewnych działań, tak? Wprowadzono reformę nie słuchając ekspertów, nie słuchając nauczycieli, że to nie jest dobry pomysł, żeby tworzyć w Polsce gimnazja. No dzisiaj po prostu rodzice borykają się z bardzo poważnym problemem. Co zrobić do takiego gimnazjum, gdzie będzie mniejsze zło po prostu, tak? Gdzie posłać dziecko? To jest olbrzymi problem społeczny. Gimnazja w tej chwili w Polsce. Więc to jest właściwie jedyny punkt czwarty, związany z gimnazjami, który nie dotyczy ustawy z 2009 roku. To jest reforma pana ministra Handkego, ale uważamy, że jeśli już będzie referendum, to ono powinno dotyczyć także tej kwestii, ponieważ ona bulwersuje rodziców, dotyczy nauczycieli, którzy mówią też, że tutaj ten system powinien zostać zmieniony. Proszę zauważyć, że my nie nawołujemy jak gdyby też w tym pytaniu do żadnej rewolucji. My uważamy, że...
Jest też słowo stopniowe.
Tak, powrotem. Tak. To jest bardzo trudne, jak to zostanie zrealizowane, ewentualne wycofanie się z kwestii gimnazjów, ale wszelkie w tej chwili zmiany w edukacji powinny być robione z olbrzymią empatią i starannością i właśnie stopniowo. Reformy w Finlandii na przykład trwały na przykład 17 lat. U nas wszystko się robi na bombę, tak? Więc my w tej chwili nie żądamy kolejnej reformy. Nie, my chcemy po prostu, żeby wyznaczyć realne cele, żeby określić, co jest dobre w tej chwili w edukacji, a co jest złe i żeby po prostu zmierzać ku dobremu, a nie w kierunku permanentnej, prawda, rewolucji w oświacie, bo to jest bardzo destrukcyjne.
I piąte pytanie, które chcieliby się Państwo poddać pod referendum. Czy jesteś za ustawowym powstrzymaniem procesu likwidacji publicznych szkół i przedszkoli?
No i znowu wracamy do reformy z 2009 roku. Ta sama reforma, która nałożyła obowiązek edukacji na 6-latki i na 5-latki, doprowadziła do sytuacji, że dzisiaj samorząd, jeśli chce zlikwidować szkołę, to właściwie nie ma, może to zrobić bez żadnej kontroli. To znaczy do tej pory rodzice mogli się odwołać do kuratorium i kuratorium mogło taką decyzję wstrzymać. Dzisiaj opinia kuratorium nie jest wiążąca, czyli szkoła jest po prostu likwidowana tak jak, nie wiem, jak restauracja, tak? Po prostu żartuję sobie z tym porównaniem z restauracją, ale to jest ciekawe właśnie, bo ministerstwo mówiło, że ponieważ to samorządy prowadzą szkoły, więc niech samorządy same ustalają sieć placówek oświatowych. No dokładnie idąc tym samym tropem, należałoby zlikwidować sanepid, prawda? Bo sanepid kontroluje na przykład restauracje czy bary, czy tam jest wszystko zgodne z zasadami BHP. I właściwie skoro restauratorzy sami nie prowadzą, to po co sanepid, prawda? To jest ten sam sposób myślenia. No jednak sanepid jest potrzebny, tak samo są potrzebne kuratoria, które nieuzasadnione decyzje o likwidacji szkół mogłyby hamować. No dzisiaj likwidowane są nie tylko szkoły absolutnie takie niepotrzebne, tak, gdzie rzeczywiście już nie ma prawie uczniów i to nie ma sensu, tak, żeby taka szkoła była dalej finansowana z budżetu państwa, ale są likwidowane naprawdę duże placówki, placówki, które mają wspaniałe wyniki edukacyjne, które są, które też bardzo często rodzice społecznym nakładem remontowali te szkoły, przekazywali różne sprzęty, więc są to decyzje po prostu tylko i wyłącznie związane z ekonomią. Ma to na celu tylko i wyłącznie oszczędności. I żądamy po prostu, żeby wszyscy obywatele mieli prawo decydować, czy chcemy, żeby nasze dzieci uczyły się w hurtowniach, a nie w szkołach.
To są te pytania, które państwo stawiacie. Zbieracie państwo podpisy pod wnioskiem o referendum Ratuj Maluchy i Starsze Dzieci też. Gdzie można taki wniosek, taką listę podpisać z imienia, z nazwiska, opowiadając się, że chce referendum w tej sprawie? Czyli nie odpowiedzieć na pytania, ale powiedzieć tak, chcę, żeby obywatele wypowiedzieli się w tych sprawach.
Na stronie Rzecznik Rodziców jest formularz, który można sobie pobrać. Ten formularz wygląda tak. Trzeba go sobie wydrukować. Najlepiej jest od razu go skserować, rozdać kilku osobom, ponieważ my musimy pod tym referendum zebrać co najmniej 500 000 podpisów. To jest olbrzymia liczba. I żeby to się udało, żeby te podpisy udało się zebrać, to tych podpisów musi być jak najwięcej. Więc bardzo prosimy, żeby nie tylko samemu się podpisać, ale zebrać tych podpisów troszeczkę. Tu jest 10 miejsc. Należy je przesłać na adres, który jest również na tym formularzu. Tutaj jest siedziba pełnomocnika w Legionowie. Tu jest wszystko, cały adres na każdym formularzu jest podany. W tej chwili wyznaczyliśmy sobie taki roboczy termin 21 marca. Chcemy do tego dnia zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów. Dzisiaj zliczonych podpisów mamy ponad 11 tysięcy. Teraz jadąc tutaj do radia, żeśmy jeszcze wyjęli ze skrzynki kolejną paczkę. Dzisiaj przyszło właśnie tutaj taka sterta właśnie podpisów z Rzeszowa, z Bielska-Białej, z Warszawy, no z wielu różnych miejscowości. Proszę spojrzeć, to są malutkie listy. To nie są jakieś olbrzymie koperty, tak jak na przykład zbierają związki zawodowe, to są wielkie paki, prawda, z podpisami, bo to zbierają struktury. U nas zbierają rodzice, nauczyciele, zwykli ludzie, którzy po prostu biorą sobie formularz ze strony, podpisują i wysyłają do siedziby stowarzyszenia. To pokazuje też, jak jest olbrzymie oburzenie, że to właśnie zwykli obywatele, nie związkowcy, nie politycy, tylko właśnie zwykli obywatele zbierają te podpisy i angażują się. Proszę zobaczyć, komuś się chciało pójść na pocztę, kupić znaczek, prawda, wydrukować to wcześniej, zebrać te chociaż 10 podpisów i zaangażować się. To pokazuje, jakie jest olbrzymie oburzenie w tej chwili na to, co się dzieje w edukacji. I my wiemy, że to dzisiaj jest malutka kubka tych podpisów, ale mamy już to doświadczenie z poprzedniej inicjatywy, że tych podpisów będzie za chwilę tak wiele, że listonosz powie nam, że nie jest w stanie ich dostarczyć do domu, bo jest ich po prostu zbyt wiele. Tak było ostatnim razem i myślę, że no niebawem u nas też ten moment znów nastąpi, że właśnie listonosz powie, że proszę przyjechać na pocztę i samochodem przywieźć listy.
No bo tak było i mamy nadzieję także, że po tym programie
no liczymy będzie, na to bardzo.
Będzie jeszcze więcej, bo chodzi o to, żeby demokracja, ta bezpośrednia, była realizowana w Polsce. Oczywiście, co dalej z tym projektem z referendum, no to już będzie decydował także Sejm, parlament. Więc to jest kolejny próg, przez który będziecie musieli państwo przeskakiwać, ale trzeba zawsze próbować.
Kropla drąży skałę i każdy taki list jest taką kroplą, każdy taki podpis jest taką kroplą, która drąży skałę. Wydawałoby się coś niemożliwego, ale ja wierzę, że nam się uda.
Trzeba popatrzeć jeszcze, kiedy są jakie wybory.
A właśnie, jeśli chodzi o wybory, właśnie, żeby dodać rodzicom troszeczkę otuchy, bo tak się pytają, czy to ma sens, czy to w ogóle, czy to coś da. Na pewno coś da. Tak analizując już czysto politycznie, w 2015 roku mamy wybory. W 2014 ma być ten pierwszy rok obowiązku sześciolatków. To oznacza, że skumulują się dwa roczniki. I to jeszcze mało tego. To będą dzieci z 2008 rocznika, pierwszy rocznik takiego małego wyżu demograficznego. Czyli to będą po prostu fizycznie dwa roczniki dzieci. Nawet jeśli teraz by poszło trochę dzieci do szkoły, to i tak potem będzie wielka kumulacja. I rodzice, którzy będą widzieli krzywdę swoich dzieci, po prostu nie wybaczyliby politykom czegoś takiego w wyborach. Rodzice i dziadkowie. Dlatego ja gorąco wierzę w to, że sami politycy się opamiętają po prostu, że zobaczą, że to nie ma sensu, tak? Bo nie wygrają wyborów. No,
jak nie rozsądek,
to przynajmniej podpisy na pewno im pomogą w podjęciu
instynkt
samozachowawczy właśnie. Podpisy na pewno pomogą im w podjęciu jedynie słusznej decyzji.
Ale liczymy też na rozsądek polityków, nie tylko na to, na koniunkturalizm. Pani Karolina Elbanowska z Fundacji Rzecznik Praw Rodziców jest naszym gościem i jak Państwo słyszycie, tych tematów referendalnych jest sporo, ale wszystkie dotyczą przyszłości też naszego społeczeństwa i naszej ojczyzny, bo takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży wychowanie. Zapraszamy Państwa do udziału w naszych rozmowach. Numery telefonów 657-0011 dla słuchaczy z Polski Północnej, 657-0012 Polski Południowej, 13 i 14 końcówki dla słuchaczy z zagranicy i także dwa numery telefonii w naszej rodzinie, bezpłatne dla użytkowników tej sieci 536-600-300 i 536-600-400. Za chwilę wrócimy do naszych rozmów. Mam nadzieję z Państwa udziałem.
Dokąd?
Na Święty Krzyż.
Wsiadać.
Thank you.
Pani Karolina Elbanowska z Fundacji Rzecznik Praw Rodziców jest naszym gościem, a my witamy pierwszego słuchacza. Proszę bardzo, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Bogdan z Małopolski. Chciałem do dyskusji się włączyć.
Bardzo proszę, panie Bogdanie, słuchamy.
Więc przede wszystkim to wina jest duża po stronie rodziców. Zbyt słabo reaguje właśnie na tą reformę, która jest po prostu wręcz, ja to nazywam bandycka, wobec dzieci, bo to jest jedyny okres dziecka, które jest po prostu jakby wolne, swobodne, niezmuszane do niczego. Zabierając mu ten jeden rok, no to jest po prostu bandytyzm. To jest raz. Rodzice, dlaczego rodzice są winni? Dlatego, że zbyt słabo protestują i w rozmowie, bo ja mam czwórkę dzieci, w rozmowie z niektórymi rodzicami to wygląda tak, że po prostu dla nich jest wygodne. Bo oddadzą dziecko do tej zerówki, prawda? I mają z głowy, nie muszą martwić się, jak załatwić przedszkole i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście to jest też wynik rządów, że nie zabezpieczyli odpowiednio przedszkola, żeby te dzieci mogły, no powiedzmy do tego szóstego roku chodzić do przedszkola, prawda? A potem w siódmym roku do szkoły podstawowej. Więc to jest tak. Dwa, nigdzie nie jest napisane i ani, nie wiem, udowodnione, że to, co jest na Zachodzie, to jest super, ekstra, sprawdzone i to jest naprawdę, bo wszyscy mówią, no bo przecież tak jest na Zachodzie. Ale co, że na Zachodzie? To znaczy, że co? Ja nie słyszałem, żeby to, że na przykład Pana Boga się wygoniło z Zachodu, to co, to też jest lepsze? Więc w ogóle taki argument podnoszony, że w zachodniej Europie to jest stosowane, to nie jest żaden argument, bo przede wszystkim to jest dobro dziecka. I to jest najważniejsza rzecz. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy, panie Bogdanie.
To ja może od razu tak jeszcze tutaj w odpowiedzi. Często się podejmuje taki argument, że właśnie tak jest na Zachodzie i że dzieci teraz się rozwijają szybciej. Też często jest taki argument i że na pewno sobie wszyscy świetnie poradzą, bo na Zachodzie sobie radzą. Otóż najlepsze wyniki edukacyjne ma Finlandia, w której do szkół idą siedmiolatki. I też takie podejście, że dzieci teraz rozwijają się szybciej, jest absolutnie nieprawdziwe. Dlatego, że gdybyśmy rzeczywiście jako ludzie rozwijali się szybciej, to za chwilę zamienilibyśmy się w awatary i okazałoby się, że zupełnie już przestajemy przypominać istoty ludzkie, prawda? Nie. Dzieci rozwijają się w tym samym tempie. Wręcz są też takie opinie, że dzieci dzisiaj rozwijają się inaczej, wręcz nawet może w niektórych obszarach wolniej. Proszę zauważyć, że dzisiejszy sześcio- czy siedmiolatek nie jest przez rodziców samodzielnie puszczany, prawda, żeby przejść przez ulicę. Prawda? Nie dostaje obowiązków w domu, tak jak na przykład 100 lat temu. 100 lat temu już 3-4-latki były w gospodarstwach domowych obarczane różnymi obowiązkami. Dzisiaj 3-4-latek nie ma żadnych obowiązków. Tak więc ten rozwój emocjonalny przede wszystkim dzisiaj jest dużo wolniejszy czasami niż rozwój takiego samego dziecka 100 lat temu. Też na bardzo ciekawy aspekt zwróciła nam uwagę pani neonatolog, że dzisiejsze dzieci są takie wydmuchane, wychuchane przez rodziców i bardzo często gdyby przeżyły przeróżne choroby, których nie przeżyłyby jeszcze zanim medycyna się tak bardzo rozwinęła. Nie przeżyłyby bardzo często porodu. Jak gdyby to są dzieci, które nie ma dzisiaj takiej selekcji, która była kiedyś, tak? I rzeczywiście te dzieci w dawnych okresach były takie twardsze, prawda? One by sobie być może w dzisiejszej szkole, która jest taką dżunglą, one by sobie być może poradziły. Dzisiaj dzieci mówi się, że się rozwijają szybciej, bo prawda, korzystają z komórek, bo potrafią obsłużyć komputer. To, że dziecko potrafi obsłużyć komputer, wcale nie oznacza, że potrafi, że się rozwija szybciej. To znaczy tylko, że ono w sposób naturalny bawi się tym, z czym ma do czynienia. Ten sam mechanizm powtarza się właściwie co pokolenie. Naszych dziadków dziwiło to, że nasi rodzice psuli komunijne zegarki, prawda? To ich jakoś dziwiło, że takie zdolne te dzieci, prawda? No ale gdyby wtedy tamtym dzieciom dać laptopy, to myślę, że też by sobie bardzo szybko poradziły. siły z obsługą tego sprzętu. To raczej cywilizacja poszła do przodu i człowiek siłą rzeczy naturalnie podąża za rozwojem cywilizacji, ale to nie jest kwestia szybszego rozwoju człowieka. Nie, człowiek rozwija się w takim samym tempie. To cywilizacja poszła do przodu, więc apeluję teraz do rodziców, żeby właśnie tej propagandy nie przyjmowali bezrefleksyjnie, żeby nie wierzyli w te zapewnienia, że sześciolatek teraz sobie świetnie poradzi, bo jest świetnie rozwinięty intelektualnie. Oczywiście jest świetnie rozwinięty intelektualnie, ale oprócz intelektu człowiek to także emocje, to także rozwój społeczny. I zwracam uwagę również na to, że dzisiaj robione są dzieciom w przedszkolach takie tak zwane badania gotowości szkolnej przez nauczycieli w przedszkolu. Proszę również na tych badaniach się nie opierać, dlatego że to nie ma nic wspólnego z diagnozą gotowości szkolnej, która jest robiona w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. To są badania robione niestandaryzowanymi narzędziami diagnostycznymi, których absolutnie nie wolno brać pod uwagę. To są takie laurki wystawiane dzieciom, które dla rodziców są bardzo, bardzo miło się je czyta, ale nie wolno ich traktować jako dokumentu diagnozującego gotowość szkolną u dziecka. To nie ma nic wspólnego z diagnozą z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeśli ktoś zastanawia się, czy jego dziecko nie poradziłoby sobie w szkole i chce je posłać do pierwszej klasy, to niech koniecznie pójdzie do poradni i zrobi taką diagnozę z psychologiem, która trwa nie chwilę, ale właśnie nawet 2 godziny. Wtedy będzie miał rzeczywiście pewność, czy we wszystkich obszarach dziecko ma ponadprzeciętne zdolności. Bo dzisiaj, tak jak powiedziałam, przeciętny sześciolatek nie ma gotowości szkolnej. Siedmiolatek przeciętny tak, ale sześciolatek nie.
No i to, co powiedział pan Bogdan, że jeżeli coś jest na zachodzie, to jeszcze nie jest dogmatem, który musi obowiązywać w Polsce.
Otóż to.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław Starunia. No, mili państwo, jeśli... Ja się nie dziwię tej sytuacji, że taka jest, bo sytuacja jest w Polsce nie tylko w szkolnictwie, w zapaści, ale i można powiedzieć, że we wszystkim. Jeśli ludzie wybrali taką partię i premiera, który, dla niego, która jest Polska czarną dziurą i nienormalnością, to skutki będą upłakane i zdaje się bolesne, bo przecież, mówię, bezmyślność, lenistwo i głupota musi kosztować. Jeśli ludzie albo nie idą na wybory, bo nie chce im się, albo wybierają takich ludzi, którzy Polsce szkodzą, to jak tego można oczekiwać?
Dziękuję panie Stanisławie. No, wybory, jak mówiliśmy, one nieraz chociażby z racji politycznych utrzymania się przy władzy pewne projekty rozsądne popychają do przodu, no, ale nie chcielibyśmy, żeby to był jedyny motor działań władzy.
No tak, chociaż wybory dzisiaj mam wrażenie często przypominają takie badanie opinii publicznej bardziej niż rzeczywiste wybory polityczne, no ale to już jest niestety taka rzeczywistość nasza. Jeszcze tylko taka jedna dygresja, bo boję się, że zapomnę o tym powiedzieć, a to jest bardzo ważne. O tym jeszcze nie mówiłam. Mianowicie dzisiaj rodzice mają takie myślenie, że jeśli poślą dziecko do pierwszej klasy, bojąc się często właśnie kumulacji, nie dlatego, że ono jest gotowe, tylko właśnie, żeby je uchronić przed tą kumulacją, myślą sobie, że jeśli się okaże, że coś jest nie tak, że coś się nie udało, że dziecko sobie nie radzi, że będą mogli je cofnąć do zerówki. Otóż przestrzegam rodziców, bo my takich telefonów naprawdę już w zeszłym tygodniu 2 osoby się zgłosiły i takich telefonów, takich maili mamy naprawdę wiele. Zresztą one są opublikowane na stronie Ratuj Maluchy w zakładce Informator dla rodziców. Tam można sobie naprawdę bardzo dużo takich relacji przeczytać. Dziecko, które nie poradzi sobie w pierwszej klasie, niestety nie ma możliwości prawnej, żeby wrócić do zerówki. I za każdym razem potrzebne są ponad normalne, że tak powiem, działania, żeby temu dziecku to umożliwić. Ponieważ dyrektor szkoły, jeśli dziecko zostało już objęte obowiązkiem edukacji, gdyby zostało wchłonięte przez system szkolny, on nie ma możliwości prawnej, żeby go z tego obowiązku zwolnić. Tak gdyby rodzice podejmą tę decyzję we wrześniu, czy tam teraz przy rekrutacjach oczywiście, i już z tej decyzji powrotu nie ma. I często zgłaszają się do nas dzisiaj rodzice dzieci już starszych, na przykład w drugiej albo w trzeciej klasie, którzy widzą, że popełnili błąd, bo gdyby cały czas to dziecko nie jest w stanie prześcignąć dzieci często o 2 lata starszych, bo w jednej klasie spotykają się dzieci ze stycznia z danego roku i z grudnia z drugiego roku, prawda? Czyli mamy 2 lata różnicy. I te dzieci odstają pod względem intelektualnym i społecznym i często są niższe, mniejsze, są ofiarami przemocy często starszych uczniów, takimi kozłami ofiarnymi. Ale to jest tylko jeden element. One przede wszystkim nie są w stanie nadążyć za tempem pracy starszych uczniów. I kończy się to w ten sposób, że dziecko po powrocie ze szkoły musi jeszcze po prostu nadganiać, nie tylko odrabiać pracę domową, która jest w polskich szkołach standardem, chociaż na Zachodzie nikt od 6-latka nie wymaga pracy domowej, ale oprócz tego, że musi tą pracę domową odhaczyć, to jeszcze musi godzinami nadrabiać zaległości w stosunku do innych uczniów. I to dziecko, które powinno już po tym reżimie ławkowym, prawda, całodziennym często wreszcie się wyhasać, pójść na podwórko, wybiegać się, prawda, ono tego potrzebuje dla swojego harmonijnego rozwoju. Ono znowu musi z rodzicem często przez wiele godzin ślęczyć nad zeszytami, często płacząc. No, to się kończy bardzo źle. Mamy przypadki nerwic, dzieci nawet sobie wyrywają włosy z głowy, tak? To jest taka reakcja dziecka, które po prostu jest nieszczęśliwe. Moczą się w nocy, jakieś takie wtórne właśnie mają problemy. Płaczą, bezsenność je dotyka. Była też taka dziewczynka, która po prostu reagowała wymiotami. Ja teraz to mówię wszystko na podstawie bardzo konkretnych historii, które też właśnie tam na stronie Rotary Maluchy można przeczytać. Przestrzegam przed pochopnym wyborem pierwszej klasy. Zawsze, jeśli rodzic decyduje się na taki krok, powinien koniecznie zrobić diagnozę w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tylko i wyłącznie taka diagnoza może nam dać jakąkolwiek pewność, że dziecko sobie poradzi.
No to bardzo ważna informacja. Nie ma cofania się.
Nie ma. I nawet myśmy dzwonili do ministerstwa, bo ja po prostu był taki jeden przypadek, no po prostu bardzo bulwersujący. Dziecko z zespołem Aspergera, które po prostu no, nie pisało, nie czytało. Cały czas jak gdyby ten dystans między innymi uczniami się pogłębiał, a dziecko było po prostu za uszy, za przeproszeniem, wleczone przez kolejne lata i ministerstwo kuratorium rozkładało ręce. No nie ma możliwości cofnięcia dziecka do młodszej klasy, bo to jest nauczanie zintegrowane i teoretycznie rzecz biorąc tutaj jak gdyby ma czas, żeby nadgonić. Ale jeśli widzimy, że to nie działa, że to się nie udaje, że dziecko jak gdyby no, jest wycofane, że ono jak gdyby nie pasuje do grupy, która nie jest jego grupą rówieśniczą. Formalnie rzecz biorąc, jest bardzo trudno i dyrektorzy muszą korzystać z takich naprawdę kruczków prawnych tutaj, żeby tą decyzję cofnąć. Do nas wręcz dzwonią dyrektorzy szkół, żeby dopytać, jak to zrobić. Bo zdarzają się i takie sytuacje, że rodzice po prostu do sądu poszli i przegrali sprawę, bo też była taka przepychanka właśnie formalna. Poszli do sądu, żeby zaskarżyć decyzję o promocji dziecka do następnej klasy, bo oni je chcieli zostawić, a dyrektorka się uwzięła i po prostu dziecko jest dalej po prostu w klasie. I nawet zmiana szkoły nie pozwala na to, żeby dziecko cofnąć, bo dokumenty idą z jednej szkoły do drugiej. Ja tutaj mówię o takich może technicznych, biurokratycznych kwestiach, ale to dotyczy bardzo wielu rodziców dzisiaj i myślę, że warto sobie z tego zdawać sprawę.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Maria Zawsze i Zawsze.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem się tutaj odnieść do dyskusji i podziękować bardzo tutaj pani prowadzącej. Oczywiście tutaj jestem zdania, że obowiązek szkolny od 6 lat jest nieporozumieniem. Moja córka również będzie pierwszym rocznikiem, pochodzi tutaj z roku 2008 jest. Oczywiście to nie jest dziecko 6-letnie nie jest przystosowane pod względem emocjonalnym, to jest wiek, kiedy musi jak najwięcej, tak jak pani tutaj powiedziała, wychasać się, tak? Jak najwięcej takiego domowego ciepła. Które no w pewnym sensie oczywiście przedszkole zapewnia, tak? Na pewno nie jest to szkoła. No i tak więc no to na pewno nie jest dobra metoda, tak, rządu, który na siłę chce tych 6-latków wpychać do tych szkół i żeby szybciej na rynek pracy trafiała. Mamy teraz takie bezrobocie, kolejni bezrobotni dojdą. Ja się tutaj pytam pana premiera rządu, jak oni zapewnią tym dzisiejszym 6-latkom pracy, jak teraz nie ma. Co, nowe firmy zagraniczne powstaną? Znowu przyjmą? No ja a propos tutaj jeszcze nauki historii w liceum, ja jestem po historii. Idealnie widać na podręcznikach, jaka historia jest uczona, jaki stosunek władze mają do historii, do tej niewygodnej prawdy, tak? Nie ma się co dziwić, że historia jest rugowana, będzie rugowana, jeśli taka ekipa rządząca będzie cały czas u władz. No, miejmy nadzieję, że to wszystko jednak pójdzie z Bożą pomocą. W dobrą stronę ja na pewno będę tutaj tą petycję podpisywał i będę innych skłaniał. No i z Bogiem, miejmy nadzieję, będzie coraz lepiej. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy ślicznie, panie Tomku. To też właśnie bardzo ważne, pomoc Boża, ale równocześnie to ten nasz wkład.
Patronem akcji Ratuj Malucho od samego początku jest święty Tadeusz Juda. Potem dołączyła święta Rita. Sprawa wydawała się beznadziejna na początku. Jak widać, od 5 lat trwa protest.
I tu chcę zdementować, pani Karolino, właśnie to, że święty Juda Tadeusz jest od spraw beznadziejnych. Bo dla Boga nie ma spraw beznadziejnych, tak. Jest od spraw bardzo trudnych.
Ale święci pomagają także w tych bardzo trudnych i święty Tadeusz Juda jest patronem. Natomiast proszę zauważyć, że fakty są dzisiaj takie, że już prawie 1,5 miliona dzieci miało ten wolny wybór. Może dzięki temu patronowi. I też taka myśl dla rodziców, którzy dzisiaj przed tym dramatycznym wyborem stoją, bo nie wiedzą, co się będzie działo dalej i martwią się tą reformą, czy ich dziecko nie będzie potem szło w tym skumulowanym roczniku. Rodzice, nie martwcie się. Nie martwcie się, nie denerwujcie się. To nic nie zmieni. Patrzcie na swoje dziecko. Jeśli ono dzisiaj nie jest gotowe do tego, żeby emocjonalnie przede wszystkim, do tego, żeby sprostać wymogom pierwszej klasy, to nie ślijcie go do szkoły tylko dlatego, że się boicie kumulacji. Bardzo wiele rodziców z rocznika 2006, kiedy jeszcze miała wejść reforma w 2012, posłało dzieci wcześniej, właśnie bojąc się kumulacji i potem bardzo tego żałowali, bo się okazało, że rząd reformę odroczył, ale już, tak jak powiedziałam, klamka zapadła, dziecko jest w systemie, cofnąć go do grupy rówieśniczej się nie da, tak? A przynajmniej spotyka to bardzo poważne problemy prawne. Tak więc dzisiaj, bo też często rodzice właśnie tak dzwonią do nas, mówią, że dziecko jest rok po roku, mają dzieci, nie chcą, żeby były w jednej klasie, prawda? Rodzeństwo, prawda, żeby, bo potem, prawda, 2007-2008 rocznik ma być teoretycznie w jednej grupie. Nie martwcie się, nie patrzcie na okoliczności, tak, co się dzieje wokół. Nie, patrzcie tylko i wyłącznie na swoje dziecko, tylko na nie, na jego możliwości, nie na reformę, na jego możliwości. I wtedy podejmiecie słuszną decyzję. Tak jak powiedziałam, ci, którzy się właśnie niepotrzebnie zamartwiali, posłali dzieci z 2006 rocznika i potem bardzo tego żałowali. A tak jak mówię, tych podpisów cały czas przybywa. Już mamy takie jedno wielkie pudło samych formularzy. Kopert jest prawie połowa też, bo to wszystko w takich właśnie małych przychodzi. Myślę, że będzie dobrze. Naprawdę, nie traćmy nadziei, nie traćmy wiary, że będzie dobrze.
No i pomóżmy tej sprawie po prostu. Proszę bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo? Chyba... Słuchacza nie słyszymy. Już ktoś jest z nami.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy. Chciałabym serdecznie podziękować, znaczy pozdrowić panią i panią Karolinę, przepraszam, tak powiem po uchwale, i ojca prowadzącego. I chciałam powiedzieć, że słucham z radością, bo myślę sobie, że jeżeli tacy ludzie będą szli do szkoły jak pani, to znaczy do nauczania, do obserwowania dzieci, to etos nauczyciela z powołania się odrodzi. Bo pani wspomniała, krótko już, bo już koniec, o tym bardzo słusznie, wspomniała pani tę reformę Handkego. Ja pamiętam, te 15 lat temu, to się zaczęła ta biurokratyzacja. Ja wtedy pracowałam w bibliotece pedagogicznej i pamiętam te kalki z różnych książek z Unii, wtedy z Unii właśnie były te książki przez panią Dzierżgowską dawane właśnie, to lobby, o którym pani mówiła, wydawniczym. Pani Dzierżgowska polecała różnym osobom, ona już nie żyje, więc nie chce nic złego mówić, ale po prostu była ta tendencja do biurokratyzowania, do zmuszania, żeby dyrektorzy przyjeżdżali do biblioteki pedagogicznej, w której pracowałam, i się skarżyli, że oni nie mogą uczyć, chcą być nauczycielami, a muszą być menadżerami. I te 15 lat temu to się zaczęło, a potem to się pogłębiało. I teraz, jak pani to wszystko opowiada, to ja pamiętam to umęczenie i to mnóstwo tych książek i to lobbowanie właśnie, że 10 książek do pierwszej klasy, bo każdy sobie napisał albo każdy wydał. I to się zaczęło, bo nie mówię, że musi być jedna, ale w każdym razie to dobrze, że pani to przypomniała. Chciałam pani pogratulować raz jeszcze i powiedzieć, że pani taka żarliwa była, bo tacy ludzie coś zmienią. Być może w tym skostniałym w sumie i takim coraz bardziej biurokratycznym systemie szkolnictwa. A przecież w dawnych czasach był ten duch nauczycielstwa przez pana Dawida jeszcze na początku XIX wieku, nie, na początku, przepraszam, XX wieku tworzony, że musi nauczyciel być radosny i przekazywać wszystko. Ale jak on ma być radosny, skoro biurokracja go niszczy, a z kolei uczniowie, tak jak pani mówi, ćwiczy się uczniów. To jest taka, tak jakby, to nie jest, nie patrzy się na to, że to jest małe dziecko. Kiedyś było inaczej, ale już o tym nie będę opowiadać, bo pamiętam moją nauczycielkę przedwojenną, która na początku nic, dzieci po prostu były bezpieczne, poznawały szkołę, wolniej to wszystko szło. A teraz te dzieci są zastraszone, nauczyciele są zbiurokratyzowani, nie wszyscy są z powołania. Ale powtarzam, jak będą tacy jak pani, to może się wszystko odrodzić. Dziękuję, może nie mówiłam tak ściśle na temat, ale cieszę się, że panią słyszę i z Bogiem i życzę powodzenia.
Dziękujemy pani Mario, z panem Bogiem.
Jeśli chodzi o nauczycieli, to nawet jeśli nauczyciel bardzo się stara, jeśli ma zdolności też do tego, żeby w tych ekstremalnych warunkach sobie radzić sobie z tymi dzieciakami, bo często ma właśnie bardzo, bardzo liczne klasy, które właśnie dzieci sześcioletnich, które są niegotowe do tego, żeby siedzieć w ławce i zachowują się często niegrzecznie, tak? W cudzysłowie niegrzecznie, bo to jest po prostu ich etap rozwojowy, że one po prostu potrzebują ruchu i nie są w stanie usiedzieć w tej ławce przez te 45 minut. Oprócz tego nauczyciele mają jako narzędzie pracy no, fatalną podstawę programową. I właśnie o tym też chciałam jeszcze krótko powiedzieć, mianowicie, że często się mówi rodzicom, że podstawa programowa w pierwszej klasie to jest taka absolutnie wspaniała, dostosowana do potrzeb sześciolatka. To jest nieprawda. Nie wierzcie w to rodzice. Tak samo jak kłamliwie się mówi, że przedszkole nie nauczy niczego dzieci, że będzie tam przeżywało regres, to jest obrażanie nauczycieli edukacji przedszkolnej, którzy wspaniale uczą dzieci, mają wspaniałe też techniki pracy, metody przeróżne, nowoczesne, nowatorskie, które pozwalają dzieciom uczyć się przez ruch. O tyle w szkołach dzisiaj ta podstawa programowa zakłada właściwie taki też regres podejścia do ucznia, bo kiedyś było tak, że dziecko przez te pierwsze 3 lata miało czas na rozwój. Pierwsze takie badanie tego, czego ono się nauczyło, taki egzamin, prawda, był dopiero po 3 klasie. Dzisiaj podstawa programowa zakłada, że pierwsze takie sprawdzenie tego, czego uczeń się nauczył, następuje już po 1 klasie. To jest coś, co wprowadziła pani minister Hall. I dlatego nauczyciele, często im młodsi, tym pewnie no niestety mniej doświadczeni, bardziej się do tego przykładają, żeby tą podstawę zrealizować. Pierwsze takie sztywne wymogi podstawy są już na koniec 1 klasy. Dziecko 6-letnie na koniec 1 klasy, to są teraz, cytuję fragment podstawy programowej, ma pisać zgodnie z zasadami kaligrafii i czytać lektury. I teraz właśnie no, jest to absolutny błąd, bo do tej pory dziecko w zerówce mogło uczyć się czytać i pisać zgodnie z etapem swojego rozwoju. Czyli jeśli się nauczyło, to dobrze. Ale jeśli się czegoś jeszcze nie nauczyło, to nie było żadnego dramatu. A dzisiaj on na koniec 1 klasy ma pisać zgodnie z zasadami kaligrafii, czyli kaligrafować i czytać lektury. I często jest tak, że mimo szumnych zapowiedzi przy okazji rekrutacji, że wszystko będzie nauka przez zabawę, że w ogóle same wszystko będzie tak jak trzeba, okazuje się w praktyce, że dzieci mają już od pierwszych tygodni szkoły bardzo szybkie tempo wprowadzania liter. Po to, żeby właśnie wyrobić się z tym programem, który jest bardzo napięty. Bo tak naprawdę ten program dzisiaj do 1 klasy to jest skumulowanie wymagań dotychczasowej zerówki i 1 klasy. Proszę zauważyć, z przedszkola formalnie wyrzucono naukę liter, prawda? Ale nie przybyło nam roku edukacji. To wszystko zostało gdyby wrzucone do pierwszej klasy.
Dlatego...
I tylko mądrzy nauczyciele w przedszkolu właśnie dzisiaj wprowadzają dzieciom litery po to, żeby je przygotować na to, co się będzie działo w szkole. Bo dzieci w szkole, nawet siedmiolatki mają dzisiaj problemy z tym, żeby to wszystko w jednym roku, język polski jest bardzo trudny.
Dlatego ratujmy maluchy i starsze dzieci też. O to także do Państwa apelujemy i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców zbiera te podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawach, o których dzisiaj mówiliśmy. Jeszcze raz przypomnijmy Pani Karolino, gdzie można ten formularz pobrać?
Na stronie Rzecznik Rodziców jest formularz, który trzeba pobrać, wydrukować sobie w domu. Tak jak powiedziałam, adres, na który trzeba wysyłać już wypełnione, tutaj trzeba napisać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, to jest bardzo ważne, to też jest wymóg ustawowy, nie nasz pomysł, własnoręczny podpis i wysłać na adres, który jest tutaj podany na każdym formularzu. I ja bardzo proszę o to, żeby nie myśleć sobie w ten sposób, że ktoś inny za nas to zrobi. Że tutaj już zbierają, na pewno sobie poradzą beze mnie. Nie. Nie poradzimy sobie, jeśli wszyscy się nie zaangażujemy, jeżeli każdy z nas się zaangażuje w tą sprawę, jeśli komuś zależy na tym, żeby wreszcie w edukacji zaczęło dziać się dobrze, to bardzo proszę, niech nie zrzuca tej odpowiedzialności na innych, niech sam weźmie taki formularz, niech zacznie zbierać podpisy, niech zacznie właśnie rozdawać innym te formularze, żeby innych też zarazić tą inicjatywą, bo ludzie bardzo często nie wiedzą o tym, że taka inicjatywa ma miejsce i wtedy nam się uda i zbierzemy nam może nawet więcej niż pół miliona podpisów i wygramy na pewno. I na koniec jeszcze mam taką prośbę, jeśli ktoś się identyfikuje z celami fundacji, będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie 1%. My w tej chwili w pierwszy rok mamy taką możliwość. Nie mamy żadnych dotacji z ministerstwa, nie żyjemy z grantów, tak jak wiele organizacji społecznych. Jest nam to bardzo potrzebne po to, żeby się fundacja mogła rozwijać. Bardzo potrzebne.
Pani Karolino, a ja biorę ten formularz?
Tak, bardzo tak? Proszę.
Bo księża spotykają się z wieloma ludźmi i mają możliwość mówienia o tym i zachęcamy także księży, wychowawców do tego. Ja za chwilę jadę do akademika, skseruję, porozmawiam ze studentami, pewnie wiele podpisów już dziś wieczorem na tym formularzu się znajdzie. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za udział w programie pani Karolinie Elbanowskiej z Fundacji Rzecznik Praw Rodziców i do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Dzięki.